Skazany zostałem za przynależność do nielegalnej organizacji, w której zarzut był, że miała dążyć siłą do obalenia demokratyczno-ludowego ustroju państwa polskiego. To jest z artykułu 86, paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, który był zagrożony karą od 5 lat do kary śmierci. Aresztowany byłem w lipcu 1952 roku. Po blisko rocznym śledztwie trafiłem do więzienia karno-śledczego na Ratuszowej, popularnie zwanego Toledo. Nazwa Toledo wywodziła się z bardzo zresztą podłych żletek Toledo, ponieważ mówiło się, że się tam siedziało jak na żletkach. No, wydarzeniem w życiu więźnia każdego jest transport. Są już pewne symptomy transportu wcześniej, przygotowania, jakieś sprawdzanie kartotek, a też ostatnią czynnością przed wyjazdem z więzienia jest ostrzyżenie na łyso. W moim przypadku był to wrzesień 1953 roku. Wraz z kolegami z oddziału młodocianego, ponieważ z chwili aresztowania miałem 18 lat, wyjeżdżaliśmy wieczorem z Toledo na dworzec wschodni z obstawą KBW. Wraz ze mną, pamiętam, jechało 3 młodocianych więźniów. Każdy z nich dostał po 10 lat, a mieli Antek Chabelski 15 lat, Julek Pokora 15 lat wieku, 16 lat i najstarszy Jurek Rejmanowski z 17 lat, syn szewca z Kałuszyna. Mówię to dlatego, żeby po pierwsze wskazać, że również prawie dzieci, czyli 15-letni chłopcy, sądzeni byli przez sądy wojskowe. I w tym przypadku powiedzenie, że byli młodsi od swoich wyroków, było prawdziwe. Wpakowano nas do typowych wagonów więźniarek, które miały zaklatowane okna, uzbrojone szybą pancerną, także nic nie było przez nie widać. I wieczorem, pod koniec września, wyruszyliśmy w nieznane. Podróżowaliśmy całą dobę i dwie noce. Po drodze dobraliśmy paczkę, bo to dobrze była zorganizowana, stąd mogę powiedzieć, paczka złodziei z Płocka, kryminalistów. I skuleni na ławkach takich pochyłych, w 5 osób, 3-osobowych, z suchym prowiantem, bez jakiegokolwiek napoju, to znaczy suchy chleb i kawałek słoniny. Podróżowaliśmy w nie, jak powiedziałem, nie wiadomo dokąd. No i okazało się, że wylądowaliśmy następnej nocy w Sosnowcu. Tam rozładowano nas, każdy musiał chwycić worek z ubraniami, niekoniecznie swoimi, ponieważ wyjeżdżając z więzienia mieliśmy zapakowane do tych worków swoje cywilne ciuchy w ciemną, pamiętam jak dzisiaj, noc, otoczeni psami, oddziałem KBW w zwartej kolumnie ruszyliśmy do przodu, jak się okazało, do więzienia o nazwie Radocha. Żołnierze mieli gorzej niż my, bo myśmy szli drogą, oni musieli biec po bokach z dykterowami, takimi talerzowymi karabinami maszynowymi. No więc w każdym razie po mniej więcej półgodzinnym marszu w nocy, jak mówię, eskortowani przez psy i przez żołnierzy z karabinami gotowymi do strzału, z ostrzeżeniem, że w razie próby ucieczki będą strzelać natychmiast. Wkroczyliśmy do więzienia, które, jak później dowiedzieliśmy się, nazywało się Radocha. Na drugi dzień rano przyszła straż więzienna i powiedziała, że proszę, żeby ochotnicy zgłosili się do kuchni na przygotowanie obiadu. Więc od razu wystąpiło trzech. Nie minęło po paru godzinach, znów zdrawili się strażnicy i pytają się, jak się nazywają ci, którzy poszli do kuchni. No, nie było wiadomo, było nas tam około 80. Wobec tego wszyscy musieli wyjść na korytarz, rozebrali nas do naga i przez 2-3 godziny trwała identyfikacja każdego, żeby wykryć tych, którzy obierali w kostkę kartofle w kuchni. To by, jak się później okazało, było to trzech zawodowych złodziei, którzy naturalnie, jak ich zapytano, jak się nazywają, podali ksywkę, czyli fałszywe nazwiska, a było tam w tej celi nas w tym transporcie około 80 młodych ludzi, więc trudno było ustalić, która to trójka wędrowała. Jeden z nich, pamiętam, złodziej Żoliborza, mówi: słuchajcie, ja, mówi, jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym w jakimś więzieniu nie siedział w karcu, więc tu nie miałem czasu, więc musiałem szybko się postarać, żeby trafić do karca. Tam odbyła się selekcja. Więc w Radosze, jak nas rozebrano do naga i postawiono na apelu, który trwał około 2 godzin, każdy stał rozebrany przy swoich ciuchach, podeszli, jak przyszła moja kolej i kolegi obok, to ten się odezwał do strażnika i mówi: zachowujecie się zupełnie, mówi, jak gestapo. On mówi: zamknij się, bo pojedziesz do Strzelec Opolskich. My właśnie stamtąd jadę. Potem nastąpiła selekcja. Nie bardzo mogliśmy się zorientować początkowo, co to się stało, że połowę zabrali. No potem, ale wkrótce sprawa się wyjaśniła. Mianowicie zabrano połowę więźniów, którzy przyjechali, tych, którzy mieli wyroki powyżej 5 lat. Wszyscy, którzy mieliśmy od 6 w górę, czekaliśmy na dalszy transport, który odbył się na drugi dzień. Zgromadzono nas w Radosze na podwórzu i powiedziano: no, macie szczęście, jedziecie do Jaworzna. I wtedy nas załadowano na ciężarówki, jeden drugiemu siedział na kolanach. Na końcu, jak zwykle, strażnicy z gotowymi karabinami do strzału. Przyjechaliśmy po południu do Jaworzna. Przyjęcie było krótkie, poprzez podwójne bramy, która prowadziła do więzienia, trafiliśmy na kwarantannę. No, w zasadzie pierwsze wrażenie było wspaniałe. Łóżka, co prawda piętrowe, wyglądało to w ogóle wszystko jakoś tak względnie kulturalnie. Dopiero z czasem później zaczęły wychodzić, że nic, mankamenty. Okazało się, że nie ma niczego za darmo. Najgorsze wrażenie, jakie zrobiło na mnie Jaworzno, to jednak ogromna inwigilacja. To znaczy wewnętrzna straż, czyli służba więzienna UBOSKA, prowadziła przesłuchania. Popularnie nazywał się wujem taki przesłuchujący. I to się odbywało tak, że więzień podchodził kolega do drugiego i mówił: wujcie wzywa. No i wtedy trzeba było iść, porzucić pracę, zameldować się u wuja. No i u wuja się rozpoczęło jak zwykle: co tam u was słychać? Pytania o kolegów spod celi. Macie tutaj pióro i piszcie charakterystykę swojego przestępstwa. No, wiadomo było, że to było wszystko na pograniczu próby namówienia do współpracy. Rozmowa kończyła się znów tym, że mówił: to poproście tam tamtego i tamtego. No, wtedy znów się szło i mówiło się do tego wzywanego: idź do wuja. Drugą sprawą, którą zapamiętałem jako upokarzającą, to jest to, że na terenie obozu spotkany strażnik, jak się na widok strażnika trzeba było stanąć na baczność i zdjąć okrycie głowy. To była taka mycka. Staraliśmy się jakoś tego unikać, bo to pomimo wszystko było jakoś takie upokarzające. No, z rzeczy takich fizycznych to Jaworzno charakteryzowało się bardzo kiepskim wyżywieniem. Jedynie górnicy, którzy pracowali ciężko, mieli lepsze jedzenie. Ja do dzisiaj pamiętam i nie jadam dorszy, bo była zawsze taka, bardzo często była taka polewka z dorszy i kasza. I to był obiad, rano czarna kawa, wieczorem czarna kawa, a jednak trzeba było cały dzień w pracy przepędzić. Jedynie pamiętam do dzisiaj, po tylu latach, że we wtorki był gulasz z płuca. No to tyle w skrócie o samym Jaworznie. Różne tam były próby reedukacji. Były takie okresy, że nawet w ciągu dnia czy po przyjściu z pracy cele były otwarte. Można było swobodnie przechodzić z jednej do drugiej. Były jakieś próby powoływania samorządu więziennego, ale to wszystko było pozory. To były pozory. Jak powiedziałem, najbardziej uciążliwe było to, że człowiek zawsze się czuł, że jest obserwowany. W każdej celi był kołchoźnik, którego nie można było wyłączać. Tylko jedna była możliwość wyłączenia, jak przemawiała Wanda Podolska. Mniej więcej to jest taki odpowiednik pani Paradowskiej, dzisiejszej dziennikarki. I pamiętam, jak dzisiaj na przykład z okazji amnestii rozpoczęła swój referat ten wielkopański akt łaski, który darowywał złodziejom, kryminalistom do 3 lat, pozostałym z 1/3 zdejmował karę, a w ogóle nie obejmował członków nielegalnej organizacji, nie obejmował skazanych za szpiegostwo. Więc tylko jak była audycja z Odolską, to nikt nikogo było się pewnym, że nikt nikogo nie zakapuje, że wyłączyli został kołchoźnik. Ja, ponieważ mam osobiście ogromne trudności ze słuchem, z rozróżnianiem melodii, bez mała nigdy nie rozróżniałem hymnu SFMD Światowego Związku Młodzieży Demokratycznej od hymnu od Roty, więc jak puszczano przedtem melodyjkę przed wyjściem, gdzie ogłaszano, kto wychodzi na wolność następnego dnia, to koledzy zawsze wołali do mnie, ja miałem pseudonim Starzyk. Starzyk mówi, co to za melodia? No, moje wiadomości sportowe, no więc wybuch śmiechu. Przed wiadomościami też była jakaś inna melodia, bo to akurat było, że jutro na wolność wychodzą koledzy. No i no wtedy, właśnie wtedy usłyszałem, że na drugi dzień mam opuścić Jaworzno. To był dzień, zawsze się odbywał bardzo uroczyście. Pamiętam, że spakowałem wszystkie rzeczy, jakie miałem. Zapis, trzeba było iść do lekarza i tam na izbie chorych akurat był kolega z celi więziennej i mu tę całą pakę przerzuciłem przez druty. Także wychodziłem tylko w swoim własnym ubraniu wolnościowym sprzed wielu lat, gdzie miałem spodnie z naklejonymi łatami, bo już się wytarły w śledztwie, w którym byłem blisko rok. Na powrót dostałem, powiedziano mi, że dostanę bilet do Warszawy na pociąg osobowy i że właśnie strażnik pojechał na rowerze do Szczakowej, żeby mi ten bilet kupić. Mówię, dziękuję bardzo, to ja już postaram go się spotkać po drodze, żeby tylko moja noga już dłużej nie stała w Jaworznie. Pamiętam tylko, że w pociągu ze Szczakowej do Katowic akurat były godziny szczytu, czyli gdzieś czwarta po południu, tak stałem z opuszczonymi rękami, żeby te łaty na siedzeniu pozakrywać. A za 10 zł, które otrzymałem jako resztę z wypiski w Katowicach, kupiłem dwie bułki i parę skarpetek, bo już miałem te swoje całkowicie na bosych nogach buty. Obóz opuściłem 13 sierpnia 1954 roku. No, w obozie nie byłem bardzo długo, byłem ponad rok. Natomiast w sumie to przesiedziałem ponad 2 lata, ponieważ 6 lat mi zdjęła amnestia w końcu. 1/3 na 4 lata, a po odsiedzeniu ponad połowę kary u Fejgina, zastępcy generalnego prokuratora Wojska Polskiego, matka wypłakała jakoś warunkowe zwolnienie. Dzień w obozie zaczynał się pobudką o 5 rano i przez kołchoźnik płynęła melodia mandolinistów z Łodzi pod dyrekcją Edwarda Ciukrzy. Do tej pory nie lubię mandoliny. No bo wszyscy wstawali, potem prawda, była zbiórka, kawa. I czarna i przemarsz do pracy, który odbyło się w ten sposób, że jak mówi, że była podwójna brama, tak zwana brama wewnętrzna, przez którą każdy przechodził, wymieniając swoje imię, nazwisko i imię ojca. I to już nie było wyczytywane, tylko każdy wiedział, po kim jest i z automatu to oddawał. No później była normalna praca, aż do obiadu. Obiad to już mówiłem, jak wyglądał. No i powrót około 18 pod celę. Takie typowe życie więźnia. Znaczy były jakieś tam możliwości gry w szachy, prawda, no więc jakoś żeśmy sobie ten czas, później już zresztą dużo go nie było, zagospodarowywali. Stolarnia zajmowała się produkcją skrzynek na amunicję, skrzynek na granaty, szaf. Ja pracowałem w transporcie, to znaczy trzeba było te wyroby ze stolarni przewieźć na rampę i załadować do wagonów na rampie. To było dosyć trudne, bo takie wózki z tymi szafami załadowanymi. Kilka szaf, trzeba było bardzo uważać, żeby nie upadły. I potem na skrętach przestawiało się na takiej obrotowej Silezji, żeby znów jechać dalej. No, mogę powiedzieć, przytoczyć wypowiedź kolegi, który wychodził na wolność, bo często zdarzało się tak, że były wywiady przez kołchoźnik z tymi, którzy na wolność wychodzili. Więc w mojej celi wtedy pamiętam wypowiedź kolegi Stefana Budyła, który powiedział mniej więcej tak, że jak wpadłem do więzienia 6 lat temu, to dzięki pobytowi tutaj zdobyłem wykształcenie i zawód. Wpadłem, miałem ukończone 4 klasy z szkoły podstawowej, a teraz ukończyłem już 5. Klasę szkoły podstawowej. No, rzeczywiście zawodu się nauczyłem jakiegoś tam. No więc tak mniej więcej wyglądała praca na tym oddziale.
A szkoła więzienna?
Szkoła więzienna to były dwa oddziały, dwa rodzaje szkół. To była zasadnicza szkoła zawodowa, gdzie 3 dni było pracy i 3 dni nauki, pracy na warsztatach. Natomiast było również technikum o kierunku odlewniczym. Technikum, w którym można było nawet zdać maturę. Zdało maturę, o ile wiem, w roku 55 9 maturzystów, z tego 4 było pięciu już więźniów, którzy wyszli na wolność, więc jak na obóz, przez który przeszło 10 tysięcy młodzieży, to tak dużo tych wyedukowanych nie opuściło Jaworzna.